Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witmalinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Latopis Popa Duklanina określany także jest mianem barskiego rodosłowu, a więc genealogii z Baru. Bar to miasto w Czarnogórze, włoskie Antivari. Jedni badacze widzą w tym dziele zabytek o dużych walorach poznawczych do dziejów średniowiecznych Serbów oraz ludów i państw z nimi sąsiadujących. Inni natomiast odmawiają mu większych wartości poznawczych, kładąc nacisk na tendencyjność i zmyślenia tego autora. Do historiografii latopis Popa Duklanina wszedł na początku XVII wieku dzięki odkryciu przez dubrownickiego humanistę Benedyktyna Mauro Orbiniego i ukazał się drukiem najpierw przekład włoski tego latopisu, a następnie dopiero udostępniona została przez historyka Strogiru Jana Luciusa wersja łacińska. Tytuł latopis Popa Duklanina powstał na drodze kombinacji dwóch starszych tytułów. Ludwik Tuberon nadał temu dziełu tytuł Diocleatis Auctoris Annales, czyli roczniki autora z Dioklei. A wspomniany przed chwilą historyk chorwackiego Trogiru, Lucius, nadał tytuł Presbyteri Diocleatis Regnum Slavorum, czyli presbitera z Dioklei Królestwo Słowian. Połączenie tych dwóch określeń, gdzie prezbitera oddaje się słowem pop, czyli ksiądz, jest teraz przyjętym tytułem dla całego dzieła. Latopis związany jest z obszarem państwa duklańskiego, utworzonego przez Serbów w XI wieku, na obszarach w przybliżeniu dzisiejszej Czarnogóry. Jego autor związany był z miastem Bar, określanym w ówczesnych źródłach łacińskich mianem Antibarium, a we włoskich Antivari, jako miasto leżące naprzeciw włoskiego Bari, po drugiej stronie cieśniny Otranto. Było to spore centrum miejskie, a zarazem siedziba odrębnej diecezji kościelnej. Bar zaliczał się do czołowych ośrodków państwa duklańskiego, które swoje apogeum polityczne osiągnęło w drugiej połowie XI wieku, jednocząc pod berłem tamtejszej dynastii praktycznie wszystkie obszary zamieszkały przez Serbów na Bałkanach. No, trzeba pamiętać, że byli też Serbowie na Łużycach. Anonimowy autor kroniki tworzył w latach 1150-1180 i może nim być biskup Baru Grzegorz. Pisał w czasach, gdy ostatni władca serbskiego państwa Zeta, które powstało z państwa duklańskiego, książę Michał III, panował już właściwie tylko nad okolicami Baru, gdy resztę Zety przejął Vukan Nemanjić, syn Stefana Nemani z serbskiego państwa Raška, które wówczas zaczęło dominować w regionie. I tak oto rozpoczyna się latopis Popa Duklanina w przekładzie Jana Leśnego, publikowanym w roku 1988. Jest to jeden z niewielu możliwych w języku polskim do przeczytania dzieł historiograficznych pisanych przez Słowian południowych. I tak pisze autor do czytelnika w przekładzie Jana Leśnego. Proszony przez was, umiłowani bracia w Chrystusie i czcigodne duchowieństwo świętej metropolitalnej siedziby kościoła duklańskiego, a także wielu starszych, a w szczególności zaś młodzieńców naszego miasta, czyli miasta Bar, czasem też nazywanego Stary Bar w Czarnogórze, którzy, jak to jest w zwyczaju młodych, nie zadowalają się tylko samym słuchaniem lub czytaniem, lecz zaprawiają się także w ćwiczeniach wojskowych, księgę o gotach, która po łacinie zwie się Regnum Sclavorum, gdzie odnotowane są wszystkie wydarzenia wojny, przetłumaczyłem z języka słowiańskiego na łacinę. A zatem mamy tutaj pewną bardzo ciekawą informację, a mianowicie było słowiańskie dzieło zatytułowane Księga o Gotach. Po łacinie jest to Libellum Gotorum quod latine sclavorum dicitur regnum. I dopiero przy przekładzie na łacinę, jak pisze autor, zamienił Gotów na Słowian. A zatem jest to rzecz bardzo interesująca. W tym wstępie utożsamienie Gotów ze Słowianami. Zobaczymy, co będzie dalej. Usilnie pokazując swe słabości, nakłoniony bratnią przyjaźnią, starałem się sprostać waszemu życzeniu. Lecz niech jednak nikt z czytających nie sądzi, że napisałem cokolwiek innego nad to, co sam przeczytałem i usłyszałem, nad to, co pochodzi z wiarygodnym przekazu naszych ojców i dawnych uczonych mnichów. I rozpoczyna swoją księgę, swój latopis od czasów panowania cesarza Anastazjusza w Konstantynopolu, czyli lata 491-518. I pisze tak. Kiedy w mieście Konstantynopolu panował cesarz Anastazjusz, który siebie i wielu splamił herezjami Eutychesa, czyli monofizytyzmem, a w Rzymie zasiadał papież Gelazy, gdy w tym samym czasie jaśnieli w wielkiej świętości w Italii Germanus, biskup Capui, Sabin, biskup Canossy oraz czcigodny mąż Benedykt na Monte Cassino, pojawił się od stron północnych naród zwany Gotami, lud dziki i nieokiełznany, którym rządzili trzej bracia, synowie jakiegoś króla Swewlada. Mamy zatem informację chronologiczną i to bardzo dokładną, no gdyby nie to, że nie jest ona jednak trochę niedokładna. A mianowicie pojawiają się Goci po raz pierwszy od północy, przy czym wersja chorwacka podaje też, a jest to też brana pod uwagę przekład na język chorwacki, gdyż został on dokonany z rękopisu, który zaginął. Wersja chorwacka podaje od istoka, czyli ze wschodu jednak, pojawił się naród zwany Gotami w czasach cesarza Anastazjusza, lata 491-518. No, jeśli chodzi o Gotów, to Goci byli wówczas już bardzo dobrze znani w Europie. Już wówczas zajmowali Hiszpanię, po tym jak Alaryk w roku 410 zdobył i spustoszył Rzym. No, a w czasach cesarza Anastazjusza to Goci wschodni pod wodzą Teodoryka właśnie zinstalowali się w Italii po tym, jak Teodoryk pokonał italskiego króla Odoakra. Więc dosyć jest to interesujące, że wtedy mieli pojawić się Goci z północy. Również interesujące jest określenie tych właśnie trzech ojców duchownych, a właściwie czterech, bo jeszcze jest obok biskupów święty Benedykt z Monte Cassino. Otóż papież Gelazy zasiadał na tronie w Rzymie w latach 492-496. Germanus był biskupem Capui w latach 516-541, a Sabin był biskupem Canossy w latach 514-556. Natomiast święty Benedykt na Monte Cassino założył klasztor w latach 529-543. A zatem pewną wspólną datą, którą można by tu ewentualnie podawać, pojawienia się Gotów, byłyby lata 516-518, jeśli wykluczymy tutaj Gelazjusza, który był wcześniej, i Benedykta z Monte Cassino, który był później. Natomiast wydaje się, że kwestia pojawienia się tutaj Gotów tak naprawdę jest kwestią związaną z pojawieniem się pierwszych Słowian nad Dunajem, których obecność źródła wschodnio-rzymskie odnotowują mniej więcej na rok 513. Także tutaj mamy pomplątanie kilku różnych tradycji. I tak, czasy papieża Gelazjusza to są czasy, kiedy właśnie Teodoryk, król Gotów, przejmuje władzę w Italii po pokonaniu Odoakra, który schronił się w Rawennie, a następnie był na tyle nierozsądny, że zaufał słowu Teodoryka i oddał się w jego ręce po to tylko, żeby zostać straconym. Natomiast czasy Germanusa, Sabina i Benedykta już są to czasy zdecydowanie po opanowaniu Anastazjusza, czasy kolejnego cesarza, Justyniana, który to rozpoczął wojny gockie w celu odzyskania Italii. I te wojny dotknęły również Dalmację, a Dalmacja szczególnie interesująca dla tej kroniki. W związku z tym mamy tutaj pewnego rodzaju poplątanie różnych historycznych postaci, historycznych wydarzeń, w stworzenie pewnej narracji, która tak naprawdę nie istniała, ponieważ w czasach Anastazjusza żadni goci nie pojawili się, czy to na północy, czy na wschodzie. A i na północy, i na wschodzie pojawili się wówczas właśnie po raz pierwszy w rzymskim horyzoncie Słowianie. I tak pisze dalej Pop Duklanin. Naród zwany gotami, lud dziki i nieokiełznany, którym rządzili trzej bracia, synowie jakiegoś króla Swewlada, o następujących imionach. Pierwszy Brus, drugi Totila, trzeci zaś Ostroil. Mamy tutaj bardzo ciekawe określenia, w tym przypadku imion. Swewlad jest to imię trochę zeslawizowane, ponieważ w oryginalnych kodeksach mamy Senuladi lub Senubaldi. No ale Swewlad, ten, który posiada wszystką władzę, jest całkiem sensownym słowiańskim imieniem. Brus natomiast, czasem w chorwackim pisane jako Bris, jest to imię zupełnie nieznane. Kojarzyć by się mogło z Prusami w sposób całkiem naturalny, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że Teodoryk, król Gotów, też utrzymywał jakieś kontakty z Estiami czy też z Galindami w naszych Prusach. Ale z drugiej strony bardzo podobnie brzmi imię Hana Bułgarów, Boris, o czym za chwilę, a w chorwackim rękopisie mamy właśnie zapis tego imienia jako Bris. Totila z kolei, drugi syn, to jest bardzo dobrze znane imię króla Gotów, panującego w latach 541-552, tego, który odwrócił przynajmniej na kilka lat losy wojny toczonej z Rzymem. Wydawało się, że pod jego wodzą uda się Gotom odeprzeć atak Justyniana i utrzymać swoje własne niezależne państwo w Italii. I król Gotów był też znany z tego, że spotkał się ze świętym Benedyktem z Nursi właśnie w klasztorze na Monte Cassino. Natomiast Ostroil jest znów zupełnie nieznany. Imię jego chorwackie Stroil jest nawet czasem spotykane. Natomiast czy to imię wywodzi się od słowiańskiego Ostry, czy może raczej od germańskiego Auster, wschodni, tego nie jesteśmy pewni. Imię jest trochę wzorowane na słowiańskie, trochę wzorowane na gockie. Na pewno jest to wynikiem jakiegoś namysłu, jakie nadać imiona władcom Gotów, czyli Słowian, którzy mieli pojawić się na początku VI wieku. No właśnie gdzie? Pojawili się w Dalmacji. Tutaj można dodać jeszcze taką ciekawostkę, ale rzecz bardzo też istotną, że goci są często spotykani w literaturze średniowiecznej na Bałkanach, w różnych językach. Uważani są tam za symbol, synonim bezbożników czy też pogan, co jest dosyć ciekawe, bo goci byli jednak mimo wszystko chrześcijanami, aczkolwiek ariańskimi. Natomiast w literaturze serbskiej got jest to, oznacza to samo co Bułgar. Też dosyć ciekawe połączenie. I dalej pisze Pop Duklanin tak. Brus przeto, będąc najstarszym, zajął po śmierci ojca jego miejsce i władał pod nim nad swą ojczystą ziemią, czyli pozostał na północy. Totila zaś i Ostroil, chcąc imiona swe uczynić sławnymi, za radą i wolą najstarszego brata, zebrawszy wielkie i dzielne wojsko, opuścili swą ziemię. Wyruszywszy, podbili prowincję panońską i siłą zmusili ją do uległości. Następnie w wielkiej masie wkroczyli do Teutonii. No to jest też koniektura dzisiejszych badaczy. Ma to być gdzieś w zachodniej byłej Jugosławii, gdzieś w Dalmacji, Chorwacji, ale w kodeksach jest nie Teutonia, tylko Templana, a w chorwackim kodeksie Utrnowinu. I dalej, wtedy król Dalmatyńczyków, którego siedzibą była Salona, czyli Solin pod Splitem dzisiejszym. Split to jest dawna siedziba cesarza Dioklecjana, jego pałac. I w tym pałacu zbudowano średniowieczne miasto, a Salona popadła w ruinę. Jego siedzibą była Salona, miasto wielkie i godne podziwu. Wysłał posłów z listami do króla prowincji Istria, aby zgromadził wojsko i wspólnie wystąpił przeciwko najeźdźcy. No tu pojęcia król Istrii, król Dalmatyńczyków stanowią absolutny anachronizm, ponieważ w czasach rzymskich były to wciąż rzymskie prowincje i miały one swoich namiestników, ewentualnie uzurpujących sobie władzę cesarską, no ale królów to raczej poza Germanami nie było. Obaj więc, zebrawszy swe wojska, skierowali się przeciwko Gotom. Dotarwszy na miejsce, rozbili w ich pobliżu obóz. Wtedy w ciągu 8 dni, ponieważ obozy były blisko siebie, wojowie podchodząc zewsząd wzajemnie ciężko siebie ranili i zabijali. 8 zaś dnia wszyscy wojowie jednej i drugiej strony, chrześcijanie i poganie, wyszli i stoczono wielką bitwę, która trwała od połowy godzin przedpołudniowych aż po czas przed zachodem słońca. I z wyroku Bożego, wobec którego nikt nie odważa się zapytać, dlaczego tak jest, zwycięstwo odnieśli okrutni Goci, dlatego może, ponieważ jakieś wielkie zło kryło się wśród chrześcijan i zamordowany został król Istrii, a wiele tysięcy chrześcijan zginęło od miecza. Liczni zaś zostali uprowadzeni jako jeńcy. W rzeczywistości Słowianie Istrię zajmą dopiero w roku 599, już po tym jak Longobardowie usadowią się w Italii. A o tym zajęciu przez Słowian Istrii świadczy list papieża Grzegorza I z sierpnia roku 600 do Maksyma, biskupa Salony, czyli właśnie miasta położonego obok pałacu Dioklecjana, obok Splitu, informujący o tym, że właśnie Słowianie zajęli półwysep Istrię. Król Dalmatyńczyków z garstką wojów zbiegł do swego miasta, czyli do Salony, z Palatio, czy pałacu Dioklecjana. A ponieważ wojsko Totilii i jego brata Ostroila było znaczne i naród ich uległ pomnożeniu, więc następnie po naradzie ze swymi możnymi rozdzielili wojsko. Totila, przyszedłszy ze swym wojskiem Istrię i Akwileję, podążył do Italii i tocząc tam wiele dużych bitew, spustoszył i spalił liczne krainy i miasta. Stamtąd wtargnął na Sycylię i w krótkim czasie potem zmarł, tak jak był mu to przepowiedział sługa Boży Benedykt. I rzeczywiście Benedykt z Monte Cassino przepowiedział śmierć w roku 542 już, kiedy Totila rozpoczął swoją królowanie w Italii. I widać, że ten Totila u popadu Klanina jest jakimś wspomnieniem realnego gockiego władcy, który wojował z Rzymianami. No jednak jest on tutaj przykrojony do władcy Gotów, którzy są Słowianami. Jego zaś brat Ostroil, wtargnąwszy ze swym wojskiem do prowincji iliryjskiej, no to kiedyś była południowa Jugosławia, dzisiaj to są krainy takie jak Czarnogóra, Kosowo, południowa Serbia, ale także północna Albania. I po stoczeniu krwawych bitew nie znalazł nikogo, kto stawiłby mu opór. Zajął całą Dalmację i regiony nadmorskie, aż doszedł i osiadł w kraju Prevalitana. Tutaj nieraz jest zamiast kraju napisane in Prevalitana urbe, w mieście Prevalitana. To oczywiście wspomnienie rzymskiej prowincji Prevalis, utworzonej w czasach Dioklecjana w roku 297, która obejmowała obszar tej górnej Dalmacji i najważniejszymi miastami tej prowincji Prevalitana była właśnie Dioklea, czyli generalnie rzecz biorąc dzisiejsze są to ruiny miasta zwanego Duklia po serbsku, położonego w pobliżu Podgoricy, która to Podgorica w czasach Jugosławii nosiła nazwę Titograd. To Jugosławianie mieli też komuniści taki zwyczaj, jak i w Związku Sowieckim zmieniania nazw miastom. W pobliżu również Dioklei jest albańska Szkodra, słowiański Skadar. I Prevalitana znajdowała się generalnie rzecz biorąc na obszarze cesarstwa wschodniego, z którego Goci wyszli, także nie bardzo był powód, żeby tę prowincję mieli atakować w czasach gockich, no a w czasach słowiańskich to już zupełnie co innego. Padła ona, jak i inne prowincje dalmatyńskie, bałkańskie, padła ofiarą słowiańskich najazdów. I tak pisze dalej Pobduklanin. Zatrzymawszy przy sobie garstkę wojów, pchnął syna swego imieniem Svevlad II, aby podbił obszary za górami. Tymczasem cesarz miasta Konstantynopola, zgromadziwszy wojsko, posłał je przeciwko Ostroilowi, ponieważ usłyszał, że ten z nielicznymi pozostała w kraju Prewalitana. Ci, którzy zostali wysłani przez cesarza, znaleźli, jak już mówiłem, Ostroila z garstką ludzi. Ponieważ jednak był to człowiek odważnego ducha, przygotował się do walki. W czasie bitwy Ostroil padł i został zabity, a ci, którzy mu towarzyszyli, rzucili się do ucieczki. Ludzie cesarscy, zaś unosząc łupy, wrócili do swego kraju. Jednak syn jego, Svevlad II, słysząc o śmierci ojca, jak mógł tylko najszybciej nadciągnął z wojskiem, sądząc, że natknie się na ludzi cesarza i pomści śmierć ojca, lecz nikogo nie znalazł. W końcu przejął królestwo i panował w miejsce ojca i spłodził syna, którego nazwał Silimir. No, imię jest bardzo znów skomplikowane, wszystkie te na Mir. Niektórzy widzą w tym gockie imię Selimera, czyli generalnie połączenie zwycięstwa z merem, z określeniem większościowym, ale inni też uważają, że to może być już imię słowiańskie. Granice zaś jego królestwa rozciągały się od Winodolu po Apolonię. I tutaj trzeba znów odwołać się do oryginału łacińskiego, gdzie mowa jest Winodol de Valdevino usque ad Poloniam. I to jest bardzo często miasta takie właśnie jak Apolonia, czy też na Istrii Pula określane są mianem Polonia, skrótowym, co nieodparcie przypomina nazwę naszego kraju. I królestwo to obejmować miało obszary zarówno nadmorskie, jak i położone już za górami. Dzisiejszy Winodol jest wąską doliną w nadmorskim pasie Chorwacji między Zalewem Bakarskim a miejscowością Nowi. Natomiast ta Polonia bywa czasem identyfikowana ze średniowieczną Poliną. Jest to, są to dzisiaj ruiny miasta Pojan koło Vlory w Albanii. Lub też identyfikowana jest z Draczem w Dureshi. Jednak tutaj znów pojawia się problem natury politycznej, a mianowicie niektórzy badacze, zwłaszcza albańscy, uważają, że tak głęboko w stronę południowej Albanii jednak nie sięgało osadnictwo słowiańskie, no i zaczyna się tutaj już typowo bałkański kocioł przepychanki, gdzie ta Apolonia mogła być. Natomiast rzeczą bardzo tutaj interesujące jest to, że tych Apolonii było więcej, gdyż Apollo był jednym z najbardziej popularnych bogów greckich i jego imieniem nazywano całkiem wiele miejscowości. Nie wiadomo, o jakie dokładnie chodzi autorowi latopisu państwo, gdzie ono miało się rozciągać. Natomiast tutaj można powiedzieć, że to określenie Apolonia skracane do Polonia dało powód niemieckiemu badaczowi Kunstmannowi do tego, żeby wywodzić właśnie z Bałkanów naszego pierwszego historycznego władcę o imieniu Mesko, czy też Misiko, jakbyśmy zapisali to właśnie w tej epoce, kiedy po raz pierwszy jego imię się pojawia. I Kunstmann uważa, że Misiko oznacza, że Mieszko był z Mezji, czy też z Myzji nad Dunajem, że stamtąd właśnie przybył, Misiko, i stąd ta właśnie Apolonia, czy też Polonia, jako nazwa Polski, ma być świadectwem rzymskiej, czy wcześniej jeszcze greckiego miasta założonego na Bałkanach. Ale zamknijmy już koncepcję Kunstmanna i czytajmy dalej. Wyrządziwszy wiele krzywd i zła chrześcijanom zamieszkującym miasta nadbrzeżne, zmarł on w 12 roku swego panowania. I tutaj zaczyna się liczenie lat w tym momencie przy władcach ich konkretnego panowania. Jego następcą w królestwie został syn Silimir. Ten, pomimo iż był poganinem i barbarzyńcą, pozostawał w pokoju z każdym i miłował wszystkich chrześcijan, bynajmniej ich nie prześladując. Wszedł z nimi w układ, ci zostali jego trybutariuszami. Zasiedlił on ziemię mnóstwem Słowian i spokój panował na ziemi w owe dni. Syna, który mu się urodził, nazwał Bladinem. Imię Bladin znów przypomina się ma imię gockie, Bladwinus. Zmarł zaś w 21 roku swego panowania. Królestwo przejął jego syn Bladin, który poszedł w ślady swego ojca i utrzymywał w pokoju królestwo swych przodków. Syna, który mu się urodził, nazwał Ratomir. Jest to imię słowiańskie, bardzo popularne w Jugosławii. Ten już od swego dzieciństwa był brutalny, a przy tym surowy. I tutaj Ratomir to jest imię coś w rodzaju wojna-pokój, walka o pokój, czy też wojna światem, tak ten można by przełożyć. I utożsamia się go niekiedy z władcą Słowian Ratimirem, panującym w latach 829-838, gdzieś w dolnej Panonii między Drawą a Sawą, czyli na terenach jednak bardziej już chorwackich niż serbskich. I kontynuuje pop Duklanin, za panowania Bladina pojawiło się niezliczone mnóstwo ludu zza wielkiej rzeki Wołgi, zwanej w oryginale po łacinie Wolka, czy po chorwacku Velija, od której też imię przyjęli, bowiem od rzeki Wołgi zwani są aż do dziś Bułgarami, Wolgari, Wulgari. Taka etymologia ludowa od rzeki Wołgi pojawia się i u nas w Kronice Wielkopolskiej w XIII wieku i w greckich historiografii Nikifora Gregorasa. Oczywiście asum do tego może dawać Bułgaria nadwołżańska, położona na północy, rzeczywiście nad Wołgą. Ci z żonami, synami i córkami oraz całym dobytkiem i wielkim mieniem przybyli do prowincji Sylloduksja. Takiej prowincji skądinąd nie znamy. Niektórzy zakładają, że to może być poplątanie nazw Scytia i Mezja, ale inni uważają, że to może być określenie greckie xylos, drzewo, drewno, stąd Sylloduksja byłoby księstwem leśnym od dux, książę. Określenie osoby, która sprawowała prowincjonalną władzę w ramach Carstwa Rzymskiego. Stąd identyfikuje się Sylloduksję niekiedy z Szumadią, czy też z plemieniem słowiańskich drewna. I dalej pisze, na ich czele stał niejaki Kris, którego w swoim języku zwali Han, czemu w naszym języku odpowiada cesarz. Tutaj jest w oryginałach Kris lub Chris, ale w jednym jest Barlis. Stąd też niektórzy uważają, że Barlis oznacza po prostu zniekształcone imię Borys, które nosiło dwóch władców bułgarskich w IX i X wieku. Jemu podporządkowanych było wielu książąt sprawujących władzę i sądy nad ludem, ponieważ ten był bardzo liczny. Uderzywszy na Sylloduksję, opanowali ją, po czym w walce podbili całą Macedonię, a następnie całą prowincję łacińską, zwaną wówczas Romania. Obecnie zaś zwącą się Maurolachia, czyli Nigri Latini, czarni Wołosi nad Adriatykiem. Zasiadający na tronie cesarz Konstantynopola wiódł z nimi, z Bułgarami, rozliczne wojny, lecz nie mógł ich w żadnym boju pokonać. Poprzez wysłańców zawarł z nimi pokój i w ten sposób pozostawił ich. Podobnie król Bladin, który widząc, jak bardzo to liczny naród, zawarł z nimi pokój. Oba narody, to jest Goci, będący Słowianami i Bułgarzy, z racji, że mieli wspólny język i dlatego byli poganami, zaczęli się wzajemnie miłować. Odtąd Bułgarzy, pewni zewsząd bezpieczeństwa, wznieśli sobie miasta i wsie i zamieszkali ziemią, którą zajmują aż do dni obecnych. No, tu jest rzecz ciekawa. I Goci byli niesłowianami w rzeczywistości i Bułgarzy byli ludnością turecką, ale dla tego autora obie te nacje są słowiańskie, mają wspólny język i wciąż jeszcze wyznają pogaństwo. Ciekawa informacja zwarta jest też u Konstantyna Porfirogenety, który pisze, że do czasów owego Vlastimirosa, władcy Serbów, Bułgarzy żyli z Serbami w pokoju. Utrzymywali ze sobą przyjazne relacje jako sąsiedzi. Niektórzy mają wspólną granicę i byli poddanymi i niewolnikami cesarzy Rzymian oraz korzystali z ich dobrodziejstwa. Za panowania wspomnianego Vlastimirosa, Presjan, książę Bułgarii, wyruszył na wojnę z Serbami, pragnąc ich sobie podporządkować. Po 3 latach walk nie tylko niczego nie osiągnął, lecz również stracił mnóstwo swych własnych żołnierzy. W przykładzie Aleksandra Paronia, mowa tutaj o dwukrotnych napadach Bułgarów na Serbię w roku 839, 848 i 850 i wtedy Serbowie odparli najazd bułgarski dzięki pomocy Chorwatów, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi w naszych czasach. Tymczasem Bladin umarł i po nim panował Ratimir, kontynuuje Pabluk Lanin, jego syn, który już od chłopięcych lat był wrogiem chrześcijańskiego imienia, rozpoczął zaciekłe prześladowanie chrześcijan, pragnąc wykorzenić ich imię z ziemi i swego królestwa. Mnóstwo ich miast i osad zburzył, by przy sposobności ich zniewolić, lecz chrześcijanie, widząc, że znaleźli się w sytuacji grożącej im wielkimi cierpieniami i prześladowaniami, poczęli zbierać się na najwyższych górach i obronnych miejscach, wznosząc w miarę możliwości tymczasowe umocnienia, grody i fortyfikacje, aby uniknąć jego rąk do czasu, aż ich Bóg nie nawiedzi i nie oswobodzi. No jest tutaj bardzo ciekawy opis ucieczki ludności rzymskiej, prowincjonalnej, w góry oraz do umocnionych twierdz, najczęściej na wybrzeżu morskim, przed Słowianami. Słowianie zajmują obszary w miarę nizinne, w dolinach, zdatne do uprawy roli. Natomiast tutaj ludność romańska chroni się, gdzie tylko może. Po śmierci Ratomira panowało czterech złych królów z jego rodu. Nierównocześnie, lecz jeden po drugim, każdy w swoim czasie. Za ich panowania chrześcijanie byli nadal ciągle ciemiężeni. Władcy ci byli gnębicielami i prześladowcami chrześcijan. I uważamy, że byłoby męczące bajanie o ich złych uczynkach i życiu, tym bardziej, że spieszno nam do znacznie przyjemniejszych wydarzeń. Niemniej jednak w ich czasach sporo chrześcijan z obszarów nadmorskich i spoza górskich, nie chcąc hańbić się plugawymi obyczajami, uciekało zewsząd każdego dnia, łącząc się z tymi, którzy chronili się po górach i w naturalnych miejscach obronnych, woląc wraz z nimi przetrwać cierpienia wygnańców i zbawić swe dusze, niż ich chwilowo przyłączyć się do barbarzyńców i w ich kompanii zgubić swe dusze. No tu jest idealizacja rzymskiej ludności prowincjonalnej przez Popadu Klanina przedstawiona, ale zarazem widać też, że nie mam za bardzo nic do powiedzenia o tych czasach. Wspomina, że było czterech złych królów, ale nie będzie ich opisywał, chociaż jeśli przodowali chrześcijan, byłyby to wspaniałe przykłady męczeństwa, warte tego, żeby je opisać. Niemniej cały czas odbywa się ten sam proceder. Słowianie zajmują kolejne ziemie, a ludność romańska ucieka, chroniąc się i nie chcąc z nimi żyć. To jest tutaj też rzeczą dosyć ciekawą, przynajmniej w tej epoce, tak jak przedstawia to Pabluk Lanin. Po śmierci zaś czterech złych królów narodził się z ich rodu niejaki Swetomir. No, imię jest bardzo mocno rekonstruowane. Rękopisy mają Zwanimirus, Zaramitus, Saramirus, Satimir, Satimerus, co przypomina, że raczej może nie Swetomir, trzeba to odczytać, ale Zwonimir, taki jak imię nosił pod koniec XI wieku Dymitr Zwonimir, król Chorwacji. Tenże jednak Swetomir, pisze dalej, po objęciu królestwa zaprzestał prześladowań chrześcijan. Za jego czasów rozkwitł jak róża pewien filozof imieniem Konstantyn z miasta Tesaloniki, syn niejakiego patrycjusza Leona, mąż ze wszystkich najczcigodniejszy i już od dzieciństwa w Piśmie Świętym głęboko kształcony. Ten to czcigodny mąż, natchniony Duchem Świętym, opuściwszy swe miasto Tesaloniki, udał się do prowincji chazarskiej, gdzie wiele dni wiódł dysputy z licznymi filozofami, a pokonawszy ich swą uczonością, kazaniami, nawrócił całą prowincję chazarską na wiarę Jezusa Chrystusa. No tu jest dosyć duża przesada, owszem, Konstantyn, czyli święty Cyryl, był w roku 860 z poselstwem w kraju Chazarów, ale raczej nie udało mu się odnieść tam sukcesów. Chazarowie właśnie świeżo przeszli na judaizm i trzymali się tej religii. Po czym nawrócił na wiarę cały naród Bułgarów, chrzcząc ich w imię Trójcy Świętej. Bułgarzy rzeczywiście przeszli wtedy na chrześcijaństwo, aczkolwiek niekoniecznie za bezpośrednim wstawiennictwem samego świętego Konstantego, czyli Cyryla. Tymczasem umarł król Swetomir i władzę królewską przejął jego syn imieniem Świętopełk, imię władcy morawskiego. Za czasów panowania króla Świętopełka papież Stefan posłał pismo czcigodnemu mężowi, nauczycielowi Konstantynowi, wzywając go do siebie. Wcześniej już słyszał on o tym, jak swymi mowami dokonał nawrócenia niezliczonych ludów i z tej przyczyny pragnął go ujrzeć. I taki Konstantyn, mąż bardzo święty, zostawszy księdzem, stworzył pismo dla języka słowiańskiego, przyłożył Ewangelię Chrystusową i psalterz oraz wszystkie święte księgi Starego i Nowego Testamentu z języka greckiego na słowiański. Ułożył Słowianom również mszę według obyczaju greckiego, utwierdził ich w wierze Chrystusowej i następnie, pożegnawszy się z tymi wszystkimi, których nawrócił na wiarę Chrystusa, pospiesznie, zgodnie z poleceniem papieskim, podążył do Rzymu. Kiedy przechodził przez królestwo króla Świętopełka, został przez niego z czcią przyjęty. Dotychczas mąż Boży Konstantyn, któremu później, kiedy papież Stefan wyświęcił go na mnicha, nadane zostało imię Cyryl, począł głosić królowi Chrystusową Ewangelię i wiarę w Trójcę Świętą. Po jego naukach uwierzył król Świętopełk w Chrystusa i ochrzcił się razem z całym swym królestwem, stając się prawowiernym i prawdziwym czcicielem Trójcy Świętej. Tutaj zakończmy czytanie tekstu Popa Duklanina, ponieważ powoli przechodzimy do czasów, można powiedzieć, mitycznych, legendarnych, do czasów historycznych. Ale i ten historyczny opis misji Cyryla i Metodego na Morawach jest bardzo mocno niezgodny z rzeczywistością historyczną. To nie Świętopełk był tutaj główną postacią, ale książę Rościsław panujący wówczas na Morawach. Świętopełk był tylko władcą księstwa nitrzańskiego jako wasal swojego wuja, którego obali wspierany przez Bawarów. Świętopełk, przypuszczalnie jak i Rościsław, byli wówczas już od dawna chrześcijanami. Prosili tylko, a właściwie Rościsław prosił o to, żeby liturgia odbywała się w języku słowiańskim i nauczanie. I Świętopełk w przyszłości stanie się zawziętym wrogiem słowiańskiego obrządku i w roku 885 wygna uczniów Metodego. Tymczasem tutaj to Świętopełkowi przypada rola u popa Duklanina, głównego protektora obrządku słowiańskiego, który zresztą uznany jest tutaj za obrządek podobny do obrządku greckiego, gdy tymczasem w pierwotnym założeniu był to raczej jednak obrządek rzymski, tyle że głoszony w języku słowiańskim. Czy zatem pop Duklanin jest źródłem wiarygodnym? Jego relacja o zajmowaniu Półwyspu Bałkańskiego przez Słowian przypomina bardziej pewną epikę przekazywaną drogą ustną, kiedy dokonuje się najrozmaitszych kontaminacji, połączeń różnych osób, kiedy dokonuje się też pewnych przeskoków, kiedy pewne rzeczy jako nieatrakcyjne całkowicie się pomija, natomiast inne będące przyczyną do powstania jakichś ciekawych opowieści się w jakiś sposób uwydatnia, wielokrotnie nawet w porównaniu z innymi. Czy taka epika rzeczywiście jest epiką, którą mogli wówczas śpiewać w swoich adriatyckich posiadłościach Serbowie z państwa Zeta, z państwa Diokleatis, z państwa Duklia? Trudno powiedzieć. Czy jest to też wymysł uczoności samego popa Duklanina? Czy też rzeczywiście jest to rzecz, która jest związana z jakąś bardzo mocno przerobioną tradycją? Historycy, którzy oczekują dokładności, skrupulatności kronikarza, tym opisem obejmowania przez Słowian panowania na Bałkanach będą całkowicie rozczarowani, gdyż jest to, tak jak mówią, niewiarygodne, bałamutne i pojawiają się tutaj postaci zupełnie z różnych innych nieraz stref kulturowych, jak chociażby Got Totila. Ale z drugiej strony mamy tutaj jakieś ziarno prawdy przedstawione jeszcze w XII wieku, wspomnienie o tym, jak odbywało się to zajęcie tych ziem, jak ludność rumańska była przez Słowian prześladowana, czyli generalnie rzecz biorąc musiała ustąpić ze swojej ziemi i chroniła się w górach, dając początek ludności wołoskiej, czy też chroniła się nad morzem, skąd będzie to wybrzeże morskie, dalmatyńskie, romańskim wybrzeżem, mimo tego, że w górach cały czas tuż za wybrzeżem będą siedzieć Słowianie. Także pop Duklanin jest źródłem interesującym, ale też źródłem niezwykle trudnym i też źródłem, które może dawać powód do bardzo wielu różnych, jakby to dziś można powiedzieć, pseudohistorycznych twierdzeń. I tak jak w naszym północnym kręgu kulturowym nieszczęśni Wandale są łączeni ze Słowianami, tak u Słowian południowych łączą się oni nieuchronnie właśnie z innym narodem germańskim, wojującym z Rzymianami, mianowicie z Gotami. Tam problemem pseudohistorycznym jest gockość Słowian. Problem, który był nawet jeszcze w czasie II wojny światowej gdzieniegdzie poruszany, zwłaszcza przez Chorwatów, którzy starali się udowodnić przed swoim niemieckim sojusznikiem, że tak naprawdę są potomkami Gotów, tak jak o tym pisze Bob Duklanin. No tylko, że Bob Duklanin pisze tak naprawdę o bardziej na wschód położonej części Bałkanów, czyli o tym, że gockiego pochodzenia są w rzeczywistości Serbowie. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee.